Rząd Donalda Tuska namawia rodziców, by posłali dzieci do pierwszej klasy w wieku 6 lat, jednak sześciolatki w szkole mogą wymusić zmiany w prawie cywilnym, a może nawet ustawie zasadniczej. O sprawie napisał dziś jeden z dzienników.
Obniżając wiek szkolny, rząd nie zauważył, że cały system prawny dostosowany jest do tego, że edukacja kończy się po osiągnięciu pełnoletności.
Jak czytamy w gazecie, by 17-latki mogły zakończyć naukę na liceum czy mieszkać w akademiku, trzeba zmienić przepisy, a być może nawet konstytucję. Ważna jest tu także kwestia opieki nad dzieckiem do 18 roku życia.
Profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, mówi, że ta sytuacja jest dobrym przykładem, jak nieprzemyślane są działania rządu.
Matura ma potwierdzać ich dojrzałość i to pozostawało spójne z przepisami prawa cywilnego. Więc to jest kolejny dowód na to, jak głęboko nieprzemyślane i są decyzje rządu, a jednocześnie jak ogromne zniszczenia w całym systemie prawnym i systemie organizacyjnym oświaty, jak również w prawie administracyjnym i cywilnym, są skutkiem tych nieprzemyślanych działań, za które oczywiście odpowiedzą dzieci i rodzice. Dzieci, które będą domagać się, podejrzewam sądownie, swych różnych praw, które system prawny łączy z uzyskaniem matury, a rodzice, którzy będą musieli ponosić odpowiedzialność za działania już takich dzieci, które poczują wiatr w żagle.
Większość rodziców nie chce, by ich pociechy poszły do szkoły w wieku 6 lat. Zgłaszają się do poradni po zaświadczenia, które umożliwiają odroczenie obowiązku szkolnego. W dużych miastach nawet co piąty sześciolatek zostanie w przedszkolu.
Przedstawiciele górniczych central związkowych spotkają się dziś z premierem Donaldem Tuskiem. Górnicy oczekują od szefa rządu przedstawienia konkretnych rozwiązań dotyczących poprawy dramatycznej sytuacji w sektorze węglowym.
6 maja podczas tak zwanego szczytu węglowego premier zapowiedział m.in. opracowanie nowej strategii dla sektora górnictwa węgla kamiennego oraz nowej ustawy górniczej.
Zadeklarował również, że rząd zajmie się kwestią nadmiernego importu węgla ze wschodu i wykona przegląd zbyt wysoki. Zdaniem strony społecznej, obciążeń publiczno-prawnych nakładanych na polskie górnictwo, mówi Jarosław Grzesik, szef Górniczej Solidarności.
Oczekujemy konkretów. Powtarzam to już od dłuższego czasu. Oczekujemy konkretów. To nie może być tak, że premier nas wysłucha. Tym razem to my musimy wysłuchać premiera. Zresztą taka była umowa, że premier sam sobie wyznaczył termin mniej więcej 10-dniowy, po którym miał się odnieść do wielu problemów, które usłyszał na pierwszym spotkaniu właśnie 10 dni temu. No i miał dać propozycje konkretnych rozwiązań. Myśmy też złożyli pewne propozycje i premier powinien się do nich odnieść.
Związkowcy zapowiadają, że jeżeli nie uda im się porozumieć z premierem, to jeszcze przed eurowyborami zorganizują protest.
W Toruniu już po raz 8 zorganizowano bieg imienia Jana Pawła II. Odbywa się on w parku na bydgoskim Przedmieściu.
Organizatorem spotkania jest Szkoła Podstawowa nr 13 imienia Jana Pawła II w Toruniu wraz z Urzędem Miasta, Towarzystwem Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.
W biegu bierze udział 1300 dzieci, mówi Iwona Gruźlewska, nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 w Toruniu.
Z roku na rok coraz większa liczba dzieci bierze w nim udział. Są to dzieci ze szkół toruńskich i z przedszkoli, ale również spoza toruńskich, a nawet spoza naszego województwa. W tym roku gościmy szkołę z Szamotu. W biegu dzieci biegną na 8 konkurencjach, na różnych dystansach, w zależności od wieku. Podzieleni są na chłopców i dziewczynki, a każde dziecko po zakończeniu biegu otrzymuje medal pamiątkowy z wizerunkiem Ojca Świętego, a dla zwycięzców czekają nagrody w formie pięknych pucharów. Cieszymy się bardzo, że w roku kanonizacji Ojca Świętego Jana Pawła II gościem honorowym na naszym biegu będzie Kamil Stoch.
Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli m.in. ksiądz biskup Andrzej Suski, pasterz diecezji toruńskiej oraz prezydent Torunia Michał Zaleski.
Ukraina chce przeprowadzić audyt w sprawie embarga na polską wieprzowinę i wołowinę, zapowiedział w Warszawie minister gospodarki i handlu Ukrainy Pawło Szeremeta.
Audyt ten ma odpowiedzieć na pytanie, czy zostanie zniesione embargo na polskie mięso.
Wcześniej minister rolnictwa Ukrainy zapowiedział, że Kijów jest gotowy otworzyć rynek dla polskiej wieprzowiny. uznał, że nie ma już podstaw do przedłużania embarga ogłoszonego po wykryciu w Polsce wirusa ASF.
Ukraina jako jeden z pierwszych krajów wprowadziła w lutym zakaz importu z Polski wieprzowiny.
Od 2008 roku na Ukrainie obowiązuje także zakaz sprowadzania bydła rzeźnego i mięsa wołowego.
Obserwatorzy ONZ na Ukrainie stwierdzili alarmujące pogorszenie się sytuacji w zakresie praw człowieka na wschodzie kraju i poważne problemy na Krymie, powiedziała wysoka komisarz ONZ do spraw człowieka Navi Pillay, przedstawiając wnioski raportu.
Rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oskarżyło autorów raportu ONZ o działanie na zlecenie polityczne w celu wybielenia tymczasowego rządu w Kijowie.
A wysoka komisarz ONZ do spraw człowieka powiedziała, że osoby mające wpływ na zbrojne grupy odpowiedzialne w dużej części za przemoc na wschodzie Ukrainy muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, aby okiełznać tych ludzi, którzy wydają się zdeterminowani, by rozerwać kraj na strzępy.
Na północnym zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite, przejaśnienia i deszcz, a na południowym wschodzie po południu burze. Wysoko w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem.
Temperatura 10 stopni w kotlinach górskich, od 12 do 17 na przeważającym obszarze, do 19 na krańcach południowo-wschodnich.
Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, w porywach do 65 km na godzinę, stopniowo słabnący, północny i północno-wschodni.
Ciśnienie w Warszawie w południe wyniosło 1007 hektopaskali i będzie spadało. Informacje o pogodzie kończymy wiadomości w Radiu Maryja.